Pogotowie radiowe.
Piotr Wierzchoń i Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Pogotowie Radiowe, a spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13. W tych audycjach przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, czasem zagmatwanych, a czasem z pozoru prostych, ale w jakiś niezrozumiały sposób trudno samemu sobie z nimi poradzić, bo spotyka się to na przykład z dziwną barierą urzędniczą czy z niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwa ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było, że można było zrobić coś inaczej, a pamiętajmy, że ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności, dlatego nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania i udzielają porad, między innymi z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którzy pomagają innym, w tym fundacje czy stowarzyszenia. Zachęcamy Państwa do ich wspierania, organizacji, które między innymi pomagają potrzebującym, wspierają kulturę czy uzdolnionych sportowców, pomagają finansowo i duchowo w leczeniu zwierząt, czy też ludzi w ratowaniu dziedzictwa kulturowego i przyrody. Apelujemy też o pomoc dla potrzebujących. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chętnie pomożemy. Oczywiście w miarę możliwości można się z nami kontaktować, dzwoniąc pod 815 33 11 11 lub też pisząc. Wszelkie dane teleadresowe znajdziemy na naszej stronie internetowej. A co przygotowaliśmy na dziś? Dziś naszym gościem będzie regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim Maciej Raszewski, a będziemy odpowiadać na pytania słuchaczy związane właśnie z ZUS-em. Powiemy między innymi o subkoncie, a także o środkach z otwartego funduszu emerytalnego, które mogą być wypłacane spadkobiercom, kto i kiedy może się o nie starać. Także powiemy o różnych świadczeniach wypłacanych przez ZUS. W drugiej części programu będziemy apelować o pomoc dla Karolka, który jest obarczony szeregiem schorzeń i chorób. Ma zaledwie 4 lata życia za sobą, ale też i wiele przeżyć. Chłopiec potrzebuje naszej pomocy, środków finansowych na leczenie oraz kosztowną rehabilitację, sprzęt specjalistyczny, a wszelkie koszty przekraczają możliwości finansowe rodziny. Stąd też organizowane są akcje charytatywne i zbiórki środków. Powiemy, jak możemy pomóc. Po 12.50 wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim, a Pogotowie Radiowe potrwa do 13.00. Zapraszamy.
Pogotowie Radiowe.
Dziś naszym gościem jest Maciej Raszewski, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiać właśnie o sprawach związanych z ZUS-em i odpowiadać na pytania naszych słuchaczy. Zacznijmy od subkonta, od wyjaśnienia, co to jest subkonto, jak działa, jakie środki są tam gromadzone i co się z nimi dzieje.
To jest jeden z elementów tego trójfilarowego podziału składki emerytalnej, czy w ogóle trójfilarowego systemu emerytalnego w Polsce. Ja może tak postaram się od podstaw opowiedzieć, jak to jest w ogóle skonstruowane. Po pierwsze, no, osoby, które pracują lub prowadzą działalność gospodarczą, płacą składki na ubezpieczenia społeczne. Tych składek jest kilka, jest emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, no, ale tą składką największą i w sumie dla nas no, jedną z najważniejszych jest składka na ubezpieczenie emerytalne. Ona wynosi prawie 1/5 naszego wynagrodzenia, to jest 19,52% podstawy wymiaru, czyli naszego wynagrodzenia. I ta składka trafia do ZUS-u. Tylko, że ona nie musi w całości pozostawać w ZUS-ie lub nie musi pozostawać w ZUS-ie w jednym miejscu. Ta składka od kilku lat jest dzielona. Dzielona jest domyślnie na dwie części. Część pozostaje na tak zwanym koncie emerytalnym, natomiast mniejsza część pozostaje na tak zwanym subkoncie. 12,22% naszej składki zostaje na koncie, 7,3% pozostaje na subkoncie. No, pewnie się każdy zastanawia, po co ten podział został wprowadzony. On wynika właśnie z tego trójfilarowego systemu emerytalnego. Składka emerytalna, która trafia na konto emerytalne, z tych oczywiście pieniędzy jest wypłacana nasza przyszła emerytura. Te środki nie są w żaden sposób dziedziczone, one są odkładane przez nas na przyszłą emeryturę i tylko w formie wypłat emerytury możemy je wykorzystać. Natomiast część składki, która trafia na subkonto, ona jest w ramach tak zwanego drugiego filaru i trzeba pamiętać, że ta składka, skoro ma wymiar kapitałowy, ona jest możliwość dziedziczenia tej składki. No ale warunek jest taki, że właściciel tego subkonta emerytalnego w ZUS-ie nie dożyje wieku emerytalnego. Czyli w przypadku, jeżeli taka osoba umrze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, te środki zgromadzone na subkoncie mogą być dziedziczone. Dziedziczone oczywiście przez spadkobierców wchodzą do masy spadkowej. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo kwestię otwartych funduszy emerytalnych, bo część pieniędzy, która domyślnie trafia na subkonto, może być też przekazywana przez ZUS do otwartego funduszu emerytalnego, czyli do jakiejś instytucji prywatnej, zewnętrznej, z którą każdy ubezpieczony musi sobie indywidualnie podpisać umowę na prowadzenie takiego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym. Jeśli zdecydujemy się na udział w otwartym funduszu emerytalnym, to część składki z tego subkonta trafia do otwartego funduszu emerytalnego. Zarówno składki na subkoncie, jak i na koncie i w otwartym funduszu emerytalnym, one są pomnażane. Na subkoncie w ZUS-ie są waloryzowane co roku według takich wskaźników, jakie podaje polski rząd. Natomiast składki w otwartym funduszu emerytalnym inwestowane są na rynku, więc otwarty fundusz emerytalny jako podmiot niezależny może te pieniądze na przykład inwestować na giełdzie lub w jakieś papiery wartościowe, no według własnego uznania i dla nas na przyszłą emeryturę w ten sposób pieniądze zarabiać. Co w sytuacji, jeżeli osoba, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, umiera i zostawia po sobie w spadku pieniądze na subkoncie i w otwartym funduszu emerytalnym? W takiej sytuacji trzeba pamiętać, że spadkobiercy pierwsze kroki powinni skierować do otwartego funduszu emerytalnego. Oczywiście muszą być wyposażeni w jakiś akt zgonu, żeby poinformować otwarty fundusz emerytalny, że ten świadczeniobiorca nie żyje. I w tym momencie otwarty fundusz emerytalny rozpoczyna procedurę zwrotu tych środków. Tylko do kogo te środki trafią? Trafią, proszę Państwa, do tej osoby, która została przez osobę, która zawierała umowę z otwartym funduszem emerytalnym, wskazana jako osoba uposażona. Czyli to ta osoba zmarła, wskazywała, do kogo te pieniądze mają trafić. W całości lub można go podzielić na przykład na kilku swoich spadkobierców. Kiedy, otwarty fundusz emerytalny już załatwi tą kwestię zwrotu środków od siebie, on wtedy informuje ZUS i wtedy zgłaszamy się do ZUS-u. ZUS wypłaca pieniądze z subkonta dokładnie według takiego samego schematu, jaki był podany w otwartym funduszu emerytalnym. Czyli ci sami uposażeni dostaną w takich samych proporcjach środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym. Więc te pieniądze z subkonta lub z subkonta i z OFE w przypadku śmierci ubezpieczonego przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego są możliwe do odzyskania. I tu jest jeszcze jeden mechanizm związany z otwartym funduszem emerytalnym. Pieniądze, które są w otwartym funduszu emerytalnym, one nie czekają do dnia, kiedy osiągniemy powszechny wiek emerytalny. Na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego otwarty fundusz emerytalny będzie w częściach przekazywał te pieniądze do ZUS-u na konto emerytalne w taki sposób, żeby w momencie, kiedy będziemy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli przypomnę, dla kobiet to jest 60 lat, dla mężczyzn 65, żeby w otwartym funduszu emerytalnym już nie było ani złotówki, żeby wszystkie pieniądze były w ZUS-ie, bo ZUS będzie tą instytucją, która wypłaca emeryturę. Więc może się tak zdarzyć, że na przykład ktoś umiera rok czy dwa lata przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, to z OFE nie odzyska wszystkich wpłaconych tam środków, bo one już w większej części będą w ZUS-ie, tylko ta część, która tam pozostała. I jeszcze co do kwestii otwartych funduszy emerytalnych. One są całkowicie w tym momencie dobrowolne. To my decydujemy, czy chcemy się zapisać do takiego OFE, czy nie. Jeżeli rezygnujemy z OFE, to część składki będzie trafiała na nasze subkonto w ZUS-ie. Ale możemy też zmienić zdanie. Możemy się tak jakby oszczędzać sobie w OFE lub rezygnować z oszczędzania w OFE. Co 4 lata taką decyzję możemy podejmować. Są to tak zwane okienka transferowe. W tym roku mamy takie okienko transferowe. Ono się zaczyna w kwietniu, skończy się w lipcu i będziemy mogli zdecydować, czy chcemy nadal część swojej składki emerytalnej przekazywać do otwartego funduszu emerytalnego, czy chcemy całość pieniędzy zostawiać sobie na subkoncie w ZUS-ie w ramach tak zwanego drugiego filaru. Jeżeli zdecydujemy się na przykład, że teraz wcześniej oszczędzaliśmy w OFE, a w tym roku powiemy, że nie chcemy wszystkie pieniądze mieć w ZUS-ie, to od nowego tego okresu składkowego całość naszej składki będzie w ZUS-ie, natomiast te pieniądze, które już mamy w OFE, one cały czas tam pozostają i one będą pracowały na naszą przyszłą emeryturę.
Mówimy o subkoncie, czy to jest zakładane z automatu, czy musimy sami o to zadbać?
Nie, to jest zakładane z automatu. Wszystkie osoby, które są w nowym systemie emerytalnym, czyli te urodzone po 48 roku, one takie subkonto już mają, więc można teraz powiedzieć, wiedząc, że już odchodzą kolejne roczniki, roczniki na emeryturę, można tak powiedzieć, że już wszyscy mamy to subkonto w ZUS-ie. Stan tego subkonta, ile tam pieniędzy mamy odłożonych, można sobie w każdym momencie sprawdzić na platformie usług elektronicznych, jak również konta emerytalnego też można sobie sprawdzić. Możemy sobie też przeliczyć na platformie usług elektronicznych, jaka wychodzi nam prognoza emerytury na podstawie składek odprowadzonych do ZUS-u, czyli na tych składek, które mamy na koncie i na subkoncie. Jeżeli mamy informację, ile pieniędzy mamy w otwartym funduszu emerytalnym, a taką informację OFE musi nam przekazywać co roku, też można wprowadzić te dane i, że tak powiem, zrobić sobie symulację przyszłej emerytury.
Krótka przerwa, a potem wróćmy do rozmowy.
Pogotowie radiowe.
Dziś naszym gościem jest Maciej Raszewski, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim, a rozmawiamy o kwestiach związanych m.in. ze składkami emerytalnymi. Przed przerwą mówiliśmy o subkoncie, a to takie dodatkowe miejsce, gdzie odkładane są pieniądze na przyszłą emeryturę naszą. Jest to zakładane automatycznie, więc nie musimy nic w tym zakresie robić, a środki tam zgromadzone są dziedziczone, jeżeli ktoś zmarł przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Podobnie też jak z OFE, czyli część składki może być przekazywana na OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny, jeżeli się do tego zapiszemy. A taką decyzję możemy zmieniać co 4 lata. Teraz właśnie w tym roku, od kwietnia do lipca, będą w tej kwestii przyjmowane informacje. A teraz, skoro mówimy o emeryturach, to powiedzmy też o PIT-ach, bo okres rozliczeniowy niebawem się zacznie. Jak tutaj wygląda sytuacja, jeżeli mówimy o ZUS-ie?
Tak, właśnie ZUS rozpoczął przedwczoraj wysyłkę PIT-ów dla wszystkich świadczeniobiorców, którzy w 2023 roku pobierali z ZUS-u jakieś świadczenia. Tych PIT-ów w skali całego kraju jest ponad 10 milionów, więc to jest potężna operacja. Oczywiście jak co roku te PIT-y będą wysyłane listami za pośrednictwem poczty, więc ta operacja będzie trwała do końca lutego. Więc gdzieś tam najpóźniej na początku marca każdy ze świadczeniobiorców ZUS-u powinien wyciągnąć ze swojej skrzynki na listy list właśnie z tym formularzem PIT i te formularze będą różne. Najwięcej formularzy PIT, jakie będzie ZUS rozsyłał, to są formularze dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych. To będzie PIT 40A i te formularze będą rozsyłane do osób, które albo mają jakąś tam drobną niedopłatę w podatku, albo saldo rozliczenia podatkowego wynosi zero. Jeżeli tam jest jakaś drobna różnica na minusie z rozliczenia podatkowego, no to tak co roku ZUS tą różnicę potrąci z następnej emerytury. Takie różnice zazwyczaj występują tam w kwocie złotówka, 2 złote, to wynika z zaokrągleń w zaliczkach miesięcznych przekazywanych przez ZUS do Urzędu Skarbowego. Więc emeryci otrzymają PIT-a 40A, tak jak co roku. Drugą grupą, nieco mniejszą, to są osoby, które pobierały z ZUS-u inne rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych, tak na przykład zasiłki macierzyńskie, zasiłki chorobowe. I te osoby otrzymają PIT-a 11A. Ja tylko wspomnę, że jeżeli otrzymamy z ZUS-u PIT-a 40A, jesteśmy emerytem lub rencistą, to w sumie już nie musimy nic robić, prawda? Ten PIT jest przekazywany, również egzemplarz tego PIT-u, do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy, jeżeli nie będziemy składali żadnych innych swoich osobiście wypełnionych deklaracji podatkowych, to Urząd Skarbowy w lipcu, że tak powiem, przepisze tego PIT-a do swojego systemu i mamy kwestię podatku za 2023 rok już zamkniętą. Troszkę jest inna sytuacja, jeżeli świadczeniobiorca chciałby skorzystać z jakichś odliczeń od podatku albo od przychodu. Takich odliczeń jest teraz dużo, jakieś na przykład ulgi rehabilitacyjne, to osoby starsze często z tego korzystają. No to w takiej sytuacji ten świadczeniobiorca, oprócz tego, że dostanie z ZUS-u PIT-a 40A, to będzie musiał samodzielnie złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT-a 36 lub PIT-a 37, rozpisując te należne mu ulgi. Również w sytuacji, jeżeli świadczeniobiorca uzna, że chciałby przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz działalności organizacji pożytku publicznego. Ja przypomnę, że jeszcze 2 lata temu to było tylko 1%, teraz mamy 1,5%. To również trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego skarbowego PITA 36 lub PITA 37. Jeżeli to będzie ta sama organizacja pożytku publicznego, co w zeszłym roku, to oprócz tego PITA 36 lub 37 już więcej nie musimy nic składać. Natomiast jeżeli chcemy zmienić tego swojego obdarowywanego, czyli zmienić tą organizację pożytku publicznego, dla którego chcemy dać 1,5% podatku, to trzeba jeszcze będzie dodatkowo do Urzędu Skarbowego złożyć ten formularz PIT OP. Taki ma skrót. Oczywiście PIT świadczeniobiorcy, którzy korzystają z platformy usług elektronicznych, mogą sobie podejrzeć na platformie usług elektronicznych, czyli wcześniej mogą sobie go zapisać na dysku komputera albo wydrukować, już go mieć. Również w sytuacjach takich awaryjnych, w uzasadnionych losowo sytuacjach, świadczeniobiorca może się zgłosić do dowolnej placówki ZUS-u i poprosić o wydrukowanie kopii swojego PIT-a przed otrzymaniem go za pośrednictwem poczty ZUS-u i też taki egzemplarz może otrzymać. Dodatkowo PIT-y będą jeszcze rozsyłane do osób, które na przykład pobrały świadczenie za osoby zmarłe, to będzie PIT 11 i również PIT-a 11 otrzymają osoby, które otrzymywały z ZUS-u na przykład jakieś świadczenia, na przykład alimentacyjne, które były potrącane ze świadczeń emerytalno-rentowych czy ze świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więc trzy rodzaje PIT-ów. Większość emerytów i rencistów PIT 40A, osoby, które pobierały zasiłki PIT 11A, pozostałe osoby, które otrzymywały jakieś środki finansowe z ZUS-u, to będzie PIT 11.
Tak czy inaczej ZUS przysyła pocztą, nie trzeba do ZUS-u iść w tym zakresie?
Nie trzeba, tylko tak jak mówię, no w sytuacji, jeżeli na przykład taki PIT do nas nie dotrze, czy bo wiadomo, że czasami są sytuacje takie, że na przykład mamy uszkodzoną skrzynkę na listy, że ktoś nam mógł ten list, powiedzmy, że tak powiem, wyjąć z tej skrzynki bez naszej wiedzy, no to można zgłosić się do ZUS-u po kopię takiego pisma lub oddrukować sobie z platformy usług elektronicznych. Oczywiście ja będę wszystkich tutaj naszych świadczeniobiorców zachęcał tego, że jak będą się rozliczali już z Urzędem Skarbowym, będą składali te swoje PIT-y, na przykład 36 bądź 37, bo wiem, że duża część świadczeniobiorców korzysta z różnych ulg podatkowych, to żeby robić to w formie elektronicznej za pośrednictwem tego rządowego systemu e-deklaracje, bo raz, że można to zrobić szybciej, te dane z naszego PIT-a, który ZUS przesłał do Urzędu Skarbowego, będą automatycznie zaczytywane, więc tam trzeba będzie sobie tylko wypełnić część z tych pól. No i wypełnienie takiego PIT-a, jeżeli oczekujemy zwrotu, wypełnimy PIT-a w formie elektronicznej, to takie zwroty no, trafiają na nasz rachunek szybciej. Bankowy szybciej, no bo to wiadomo, jest automatyzacja, człowiek nie musi się nad tym pochylać, tylko wtedy ten zwrot z podatku, że tak powiem, zwróci nam automat.
W przypadku, gdyby rzeczywiście do kogoś nie dotarł akurat PIT z ZUS-u, też nie musi się martwić, bo Urząd Skarbowy ma te wszystkie dane u siebie.
Tak, również... Urząd Skarbowy ma te wszystkie dane, bo my co miesiąc przekazujemy informacje o zaliczkach na podatek dochodowy, bo przypomnę, że od każdego świadczenia ZUS-u, no prawie każdego świadczenia, odprowadzana jest zaliczka na podatek dochodowy, czyli głównie od emerytur i rent, chociaż są takie świadczenia, które nie są opodatkowane. No to jest na przykład świadczenie 800+, czy świadczenie Dobry Start, rodzicielski kapitał opiekuńczy czy żłobkowe, te świadczenia nie są opodatkowane. Natomiast takie standardowe emerytury, renty, zasiłki, one zazwyczaj są opodatkowane według standardowej klasy skali podatkowej.
Wspominając właśnie o świadczeniach rodzinnych, przypomnijmy o 500+, tak zwanym, czyli teraz 800+, od lutego będzie można już składać wnioski.
Tak. Na razie trwa jeszcze okres świadczeniowy 2023-2024. On się rozpoczął w czerwcu 2023 roku i potrwa do maja tego roku. Natomiast już od lutego, czyli już za tydzień, będzie można do ZUS-u składać wnioski o świadczenie 800+ na nowy okres świadczeniowy, który będzie zaczynał się w czerwcu tego roku i będzie trwał do maja przyszłego roku. Także tu jest mnóstwo czasu. Z doświadczenia wiem, że większość rodziców i opiekunów, bo nie mówimy tutaj tylko o rodzicach, bo do tego świadczenia 800+ są również uprawnieni na przykład dyrektorzy domów dziecka czy opiekunowie prawni dzieci. Większość tych wniosków wpływa już dokładnie no 1 lutego. Wszyscy nie czekają, tylko składają te wnioski. Wnioski, podobnie jak w zeszłym roku, można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Są 4 autoryzowane kanały, albo za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, albo za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS, albo przez portal Empatia, albo przez bankowość elektroniczną. Także możliwości są 4 do wyboru. Jeżeli ktoś ma problem na przykład ze złożeniem takiego wniosku w formie elektronicznej, bo nie ma dostępu na przykład do komputera, nie ma smartfona lub nie radzi sobie z techniką, to zawsze zapraszamy do naszych placówek. Na salach obsługi klientów ustawione są terminale dla klientów, więc można pod opieką pracownika ZUS-u przy komputerze taki wniosek o 800+ na nowy okres świadczeniowy sobie wypełnić. I jeszcze taka uwaga moja i apel, żeby zwrócić uwagę, no bo niestety jak pojawia się obowiązek składania do ZUS-u jakichś dokumentów, to zawsze pojawiają się oszuści. No i teraz już dochodzą do nas sygnały, że oszuści wysyłają do klientów maile lub SMS z linkiem rzekomo prowadzącym do formularza, za pomocą którego można wnioskować o 800+ na nowy okres świadczeniowy. To nie jest prawda. Po kliknięciu takiego linka możemy mieć komputer zainfekowany złośliwym oprogramowaniem lub telefon zainfekowany złośliwym oprogramowaniem i to może prowadzić do tego, że tacy przestępcy będą wyłudzali nasze dane osobowe lub uzyskają dostęp do naszych rachunków bankowych, jeśli korzystamy z bankowości elektronicznej, lub też zdarzają się sytuacje, że tacy przestępcy będą szyfrowali dane na naszym dysku twardym w komputerze, a potem żądali okupu za podanie hasła, za pomocą którego będziemy mogli to odcyfrować. Także jeżeli są takie tego typu sytuacje, to trzeba je zgłaszać albo do ZUS-u, albo bezpośrednio na policję. Jeżeli składamy wniosek 800+ na nowy okres świadczeniowy, to tylko aplikacja mZUS, platforma usług elektronicznych ZUS, portal Empatia albo bankowość elektroniczna. Nie ma innej drogi, nie ma jakichś formularzy elektronicznych. ZUS nie rozsyła żadnych linków. Wszystkie informacje można sobie sprawdzić o kanałach dostępu na przykład na stronie internetowej ZUS-u lub na platformie tej rządowej gov.pl.
Warto też pamiętać, że pracownicy ZUS-u nie wybierają się, nie odwiedzają nikogo w domu i nie pobierają żadnych składek.
Tak, akurat tutaj jeśli chodzi o 800+, to tego typu sygnałów jeszcze nie mieliśmy, natomiast wiemy, że trafiają się te sytuacje, kiedy na przykład zgłaszają się do domów, szczególnie osób starszych, osoby podające się za pracowników ZUS-u i odpłatnie proponują pomoc w wypełnieniu jakichś tam wniosków, które w magiczny sposób mają na przykład zwiększyć wysokość naszej emerytury. To oczywiście też nie jest prawda. Pracownicy ZUS-u nie chodzą po domach, nie proponują pomocy przy wypełnianiu wniosków, a już tym bardziej odpłatnie. Jeżeli potrzebujemy pomocy przy wypełnieniu wniosku, wystarczy zjawić się w dowolnej placówce ZUS-u i pracownicy ZUS-u pomogą nam każdy wniosek wypełnić, czy to papierowy, czy elektroniczny w komputerze.
Bądźmy czujni, nie dajmy się oszukać. Maciej Raszewski, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim, rozpoczyna dyżur telefoniczny do Państwa dyspozycji do godziny 13. Przypominam numery telefonów 801 50 10 22 i drugi numer 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. Zapraszam do telefonu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pogotowie radiowe.
A teraz w pogotowiu radiowym będziemy apelować o pomoc dla chłopca. Karolek urodził się w październiku 2019 roku z wodogłowiem i rozszczepem kręgosłupa lędźwiowego i krzyżowego. Ponadto ma szereg innych dolegliwości i wymaga kosztownej, stałej rehabilitacji oraz specjalistycznego sprzętu. Wszelkie koszty przekraczają możliwości finansowe rodziny, stąd też różne akcje charytatywne i zbiórki środków, mówi mama chłopca Anna Szydłowska.
Karolek urodził się właśnie z rozszczepem kręgosłupa, on jest bliźniąt, więc jakby trudno było, jeśli chodzi o operację, bo czasami tą chorobę można operować jeszcze wewnątrz. Natomiast ponieważ Karolek ma brata bliźniaka, to się nie udało. Karol się urodził w Bytomiu, tam jakby są najlepsi specjaliści, w Katowicach był operowany. No i tak z miesiąc czasu po porodzie miał założoną zestawkę, ponieważ ma wodogłowie. I wróciliśmy do domu i zaczęliśmy go właśnie mocno rehabilitować. Cały czas potrzebuje tego wsparcia. On oprócz wodogłowia, oprócz rozszczepu kręgosłupa ma jeszcze stopy końsko-szpotawe, zwichnięte biodra, więc tutaj jakby cały czas potrzebuje pomocy. Teraz jeździ na wózku, uczy się, bo to też nie jest takie proste. No, chodzi do przedszkola od codziennie, od poniedziałku do piątku. Tam też ma rehabilitację. Po przedszkolu zaraz znowu mamy rehabilitację praktycznie codziennie od poniedziałku do soboty. Także Karol taki ma intensywny dzień. No i jeżeli się uda, to też planujemy turnusy rehabilitacyjne. Czasem się to udaje raz, dwa razy do roku. Czasem się udaje częściej, w zależności też i od finansów, i od miejsc, ponieważ to też jest takie rozchwytywane.
Jak można wspierać Karolka? Gdzie szukać informacji?
Założyliśmy mu taką stronę Karoland, wspaniały świat Karolka, to jest na Facebooku. Oczywiście najważniejsze to ten 1%, znaczy najważniejsze, równie ważne. Można 1% podatku oddać na Karolka. Też również na Karolandzie można znaleźć linki. Tam jest KRS i jest, należymy do Fundacji Serce dla Maluszka, także tam można oddawać 1,5% podatku na Karola. No głównie tak, robiliśmy kiermasz, robiliśmy koncert, jeżeli się uda jeszcze gdzieś tam współpracować, to na pewno będziemy też tam na Karolandzie informować o wszystkich takich formach wsparcia. Zbieraliśmy teraz na Ortezę HKFO, taką ważną do pianizacji. Ona była bardzo droga, ale udało nam się uzbierać pieniążki. Karol już się pianizuje, także codziennie w tej Ortezie stoi. Wcześniej nie organizowaliśmy chyba takich zbiórek, tylko zrzutka i tylko 1%.
Jakie są te najważniejsze potrzeby?
No głównie rehabilitacja, ponieważ ortezy mamy kupione, to też jest tak, że Karol z tego dosyć szybko wyrasta, bo on rośnie, tak samo ortezy na nóżki, więc trzeba cały czas myśleć jakby na przyszłość. No i turnusy, które są bardzo drogie. Taki turnus rehabilitacyjny to jest około 7 000, żeby dziecko pojechało na przykład na 2 tygodnie, tak? To są takie koszty. A tych turnusów, no mówię, im więcej w roku, tym lepiej. Jak się uda, tak? Ile tych pieniążków uda się uzbierać i też z czasem, no ponieważ Karol też ma rodzeństwo, to też musimy to wszystko tak dzielić, żeby się udało pojechać, żeby ktoś został z tymi dzieciakami w domu i to wszystko się udało pogodzić.
Rehabilitacja kosztowna, ale niezwykle potrzebna i ważna by była systematyczna.
Tak, musi być codziennie tak naprawdę. Karol, oprócz tego, że ma takie niesprawne te nóżki, to też i brzuszek ma słabszy i rączki, ponieważ też z bardzo dużą główką się urodził, więc on bardzo długo tak naprawdę tej głowy nie mógł ruszyć, nie mógł jej przekręcić. Później był problem z siedzeniem. Na wózku właśnie inwalidzkim też musi mieć peloty, które go tutaj trochę trzymają, więc to wzmacnianie tego brzucha, te silne ręce, no i oczywiście ćwiczenia też nóżek, bo im będą mocniejsze, tym może w przyszłości będzie szansa, żeby on na przykład przy balkoniku mógł przejść kawałek, tak? Więc o te kroki też walczymy, chociaż tak naprawdę najbardziej zależy nam na tym, żeby on był jak najbardziej samodzielny, więc nie za wszelką cenę, żeby chodził, tylko żeby jak najlepiej sobie radził z tym całym sprzętem, które ma.
Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie można was wspierać, gdzie szukać informacji.
To jest Fundacja Serce dla Maluszka. Może ja podam ten numer KRS tutaj. Numer to jest, KRS to 00003877207. Cel szczegółowy 809 Karol Szydłowski. I tam na pewno, jeżeli wejdziecie na stronę Serca dla Maluszka, to tam znajdziecie Karolka i można tam też wpłacać darowiznę. Można też wejść na stronę na Facebooku Karoland, wspaniały świat Karolka i tak zachęcamy do pomocy dla Karola.
Zachęcamy do pomocy dla Karola. Przypominam, Karoland, wspaniały świat Karolka, Fundacja Serce dla Maluszka i wszędzie tam, gdzie znajdziemy informacje o wsparciu dla Karola Szydłowskiego. Radio Lublin. Przypominam o dyżurze naszego eksperta. Dziś Maciej Raszewski, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim, do Państwa dyspozycji do godziny 13. 801 50 10 22 to jeden numer i drugi 743-7383 kierunkowy do Lublina 81. A tymczasem w pogotowiu radiowym czas na poradnik w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛЬ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛЬ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛЬ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛЬ, ви маєте завантажити додаток «Дія.пл», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер ПЕСЕЛЬ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер ПЕСЕЛЬ, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Номер гарячої лінії допомоги для біженців з України – це плюс 48 533 391 569.
Пам'ятай.
Мене звуть Олена Коваленко. Я приїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.
Ви говорили про статус УКР, що ви його втратили і поновили. Можете коротко розказати про це, щоб люди не переживали або знали, куди звертатись?
Насправді, страта статусу УКР в моєму випадку була неправдива, тому що я не виїжджала за кордон будь-який, тому мене це здивувало. Я звернулася безпосередньо до уряду організації, а саме там, де я отримувала ПЕСЕЛ. І інструктор, до якого я потрапила, перевірив в системі і зразу його поновив. Одразу. Без зайвих питань, без зайвих документів. Тобто він взяв мій номер ПЕСЕЛ, який був в мене на руках, і дітей, звірив дані, подивився, чи був виїзд, чи не було виїзду, чи перетинала кордон, чи не перетинала, і зразу поставив відмітку, що статус поновлено.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Радіо Любліна. Слухай нас теж в технології DAB+.